Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Trzy niezależne kobiety, rówieśniczki, dzięki własnemu uporowi, konsekwencji i przekonaniu o słuszności swoich rozwiązań, no i dzięki ogromnemu talentowi, rzucają wyzwanie patriarchalnemu światu show biznesu i West Endu. Wbrew ostrzeżeniom, tak zwanym dobrym radom i głosom krytyków mieszających z błotem ich spektakl, te trzy kobiety rozbijają musicalowy bank. Tworzą światowy hit, na podstawie którego kręcą dwa hollywoodzkie filmy w gwiazdorskiej obsadzie. I zarabiają 3 miliardy dolarów. Mamma mia! Włoski okrzyk wyrażający skrajne zdumienie w opowieści o greckiej wyspie z piosenkami szwedzkiej supergrupy. Mamma mia to po polsku w wersji light wielkie nieba. W wersji hard mamy w naszym języku pod dostatkiem. Niech będzie, że nad Wisłą tego rodzaju emocje wyraża się okrzykiem zaczynającym się od orzesz. Na West Endzie Mamma Mia jest grana od 1999 roku. Będę używał żeńskiej końcówki, mówiąc o tym musicalu, bo jakoś nie wypada inaczej. Więc jest grana w Londynie od 26 lat. Twórcy na koncie mają już ponad 10 300 spektakli. To jest najdłużej grany jukebox na świecie. Mamma Mia przemodelowała zresztą tę formę, która wcześniej była znana głównie z filmów i była dosyć oklepanym, mało lubianym i mało cenionym tworem. Mało lubianym przez krytyków to chyba pozostaje do dzisiaj, ale po Mamma Mia nastąpił wysyp jukeboxów, bo dzięki niej udało się jukebox wymyślić na nowo, no i zarabiać na jukeboxach miliony. Ale do tego wrócę za chwilę. Teraz nieco o historii. Mamma Mia to oczywiście musical z piosenkami zespołu ABBA. Chociaż nie o ABBie. Sama ABBA to fenomen popu lat 70. Trochę nie chcę rozgadywać się o nim, bo aż takim specem nie jestem, a przy ostatnim renesansie zainteresowania twórczością najsłynniejszych Szwedek i Szwedów w historii nie mam zamiaru zaliczyć w topy. Zainteresowanym na pewno mogę polecić wizytę w sztokholmskim Muzeum ABBY. Byłem, widziałem, bawiłem się eksponatami, wykonałem milion zdjęć, których jednak nikomu nie pokażę, bo się wstydzę. Tak to zresztą od wielu lat jest, taka specyfika. Wszyscy lubią ABBĘ, ale nikt się do tego nie przyznaje. Być może odkrycie pierwszego członu tej prawdy stało za sukcesem twórczyni Mamma Mia. Dobra, ale garść faktów niech będzie. W 1974 roku ABBA wygrała Eurowizję hitem Waterloo. Z dnia na dzień narodził się światowy fenomen. 400 milionów sprzedanych płyt, zanim zespół rozpadł się w 1982 roku. Trasy koncertowe na wszystkich kontynentach, porównywalne chyba tylko z triumfami Beatlesów. Przeoranie estetyki światowego pop, włącznie z aspektem wizualnym. Jedna z najbardziej spektakularnych karier w historii muzyki popularnej. A wszystko to dzięki czwórce artystów, których pierwsze litery imion składają się na nazwę zespołu. Anna Frid, Benny, Björn, Agneta. ABBA. Po rozpadzie grupy pierwszym poważnym projektem, w jaki zaangażowali się Benny Andersson i Björn Ulvaeus, był musical. Musical Chess, szachy. Wielkie przedsięwzięcie, spektakl o epickim rozmachu, którego głównym wątkiem był pojedynek szachistów pochodzących z różnych stron żelaznej kurtyny. Premiera na West Endzie odbyła się w 1986 roku, a dwa lata później spektakl został przeniesiony na Broadway. Londyńska wersja chodziła przez 3 lata. Broadwayowska była największą klęską Szwedów od czasów bitwy pod Kirchholmem. Spektakl zszedł z afisza po 68 pokazach, co biorąc pod uwagę rozmach produkcji, było totalną katastrofą. Benny i Björn przyznali po latach, że zawiniły ich przeróbki. Pomiędzy londyńską a nowojorską wersją dokonano tylu zmian, że umknął gdzieś pierwotny zarys i wszystko się posypało. Nabrali wtedy przekonania, że kluczem do sukcesu musicalu w ogóle jest dobra historia, fabuła, skrypt. Cała reszta bez tego po prostu nie ma sensu. Kiedy więc w 1995 roku po raz drugi spróbowali sił w musicalu, oparli się na cyklu powieściowym szwedzkiego pisarza Wilhelma Moberga o biednej imigranckiej szwedzkiej rodzinie w Ameryce. W ten sposób powstał musical Kristina Fran Duvemala, Kristina z Duvemali. Odniósł spory sukces w Szwecji, ale nigdy nie został przeniesiony na West End czy Broadway. Autorem tekstów piosenek Szachów był Tim Rice, nasz stary dobry znajomy. Wieloletni, najbliższy współpracownik Andrew Lloyd Webbera, tekściarz Jesus Christ Superstar i Evity. Z kolei jego asystentką od 1982 roku była Judy Kramer. Kramer zaczynała pracę w teatrze jako inspicjentka. Najpierw w Highmarket Theatre w Leicester, a potem w słynnym Old Vic w Londynie. Podobną funkcję pełniła przy oryginalnej produkcji Kotów, oczywiście w Londynie. Jako asystentka Rice'a przejęła też obowiązki producentki wykonawczej Szachów. Była więc producentką średniego szczebla, już znaczącą, z dostępem do błyszczących w teamie czes gwiazd, ale zdecydowanie o wiele, wiele niżej w hierarchii. To właśnie Kramer wpadła na pomysł, żeby stworzyć musical z piosenkami ABBY. Najpierw zresztą nie chodziło o musical. Pierwszym pomysłem było wyprodukowanie telewizyjnego, tematycznego show. Zaczęła suszyć głowy Beniemu i Bjornowi, by dali jej zielone światło. Oni kluczyli, zwodzili, nie chcieli powiedzieć twardego nie i studzić zapału młodej producentki, ale też nie dawali zgody. Więc wymyślała dalej. Kolejnym pomysłem była angielska pantomima z piosenkami ABBY, czyli takie tradycyjne angielskie widowisko, powiedzielibyśmy u nas rewiowo-kabaretowo-szopkowe. W końcu stanęło na musicalu. Kramer wyszła przede wszystkim od piosenki The Winner Takes It All, która według niej jest super materiałem teatralnym, pełna zakrętów, opowieść o miłości i o stracie. Benny i Bjorn niechętnie podchodzili do pomysłu, ponieważ uważali, że ABBA jako zespół i projekt jest już martwa. Faktycznie, w latach 80. piosenki i styl zespołu nie kojarzyły się zbyt dobrze. Były mocno obciachowe, symbolem bezguścia i wstydliwej dekady, o której najlepiej byłoby zapomnieć. Te cekiny, obcisłe stroje, buty na koturnach, koszmarnie podrygująca choreografia. To była w tym czasie co najwyżej guilty pleasure. Bardzo zresztą guilty. Tyle, że Kramer nie chciała robić musicalu o ABBIE. Chciała zrobić musical z piosenkami ABBY, ale według zupełnie nowego, oryginalnego scenariusza. Może dlatego Bjorn i Benny nie powiedzieli nie. W tym momencie wróćmy do wspomnianego jukeboxa. Bo Kramer właśnie wpadła na pomysł, który sceniczne jukeboxy zrewolucjonizował. Jukebox to po angielsku po prostu szafa grająca. Urządzenie stojące w barze, do którego wrzuca się pieniążek, a ono wypluwa z głośników wybraną przez wrzucającego pieniążek piosenkę. W musicalu filmowym czy teatralnym jukebox to film albo spektakl, w którym zamiast oryginalnej muzyki wykorzystuje się piosenki już istniejące, najczęściej nieprzeznaczone pierwotnie do teatru czy kina. Za pierwszy jukebox uważa się, uwaga, operę żebraczą z 1728 roku. Jej autorzy wykorzystali popularne piosenki śpiewane przez Londyńczyków, zresztą tych raczej poniżej klasy średniej. Później forma była popularna przede wszystkim w filmie. Filmowcy często wykorzystują gotowe piosenki, ale oczywiście nie każdy film z gotowymi piosenkami jest jukeboxem. Chodzi o pewną spójność, czerpanie piosenek z jakiegoś konkretnego zbioru. Może to być wspólny kompozytor, może to być muzyka jakiejś grupy, czy muzyka związana z jakimś zjawiskiem. Najbardziej popularne, klasyczne filmowe jukeboxy to Amerykanin w Paryżu z muzyką Gershwina z roku 51, czy rok młodsza Deszczowa piosenka. Tam wykorzystane zostały songi z okresu przejścia kina z epoki niemej do mówionej. W teatrze najczęściej jukeboxy opowiadały biografię jakiegoś twórcy. To się wydaje naturalne, by o życiu, dajmy na to, Elvisa Presleya opowiedzieć za pomocą jego piosenek. W ten sposób powstały takie klasyki jak Ain't Misbehavin', musical z piosenkami Fetsa Wallera z 1978 roku, czy Buddy, The Buddy Holly Story z roku 1989. Nieco inaczej wyglądało to w wypadku jednego z wczesnych i najsłynniejszych jukeboxów scenicznych, musicalu 42nd Street, 42 ulica, z piosenkami Ala Dabina i Harry'ego Warrena. Spektakl nie opowiadał biografii twórców, ale kompilował fabuły kilku filmów, w których pojawiały się ich utwory. Powstała nowa opowieść z gatunku backstage musical, czyli musical o robieniu musicalu. Z jukeboxami był od zawsze problem. W teatralnym musicalu od lat 40. walczono mocno o spójność pomiędzy piosenkami a fabułą. Tak było w klasycznym amerykańskim musicalu, tak zwanym musicalu zintegrowanym. Właściwie to odkrycie dokonane przez Richarda Rogersa i Oscara Hammersteina II, że piosenki nie muszą być dodatkiem do fabuły, ale mogą i powinny opowiadać historię i wyrażać, budować sceniczne postaci, to właśnie odkrycie umożliwiło narodziny musicalu w klasycznej formie. Definiowało musical. A teraz nagle zaczęły się pojawiać musicale, które wykorzystywały gotowe piosenki, nie mające zbyt wiele wspólnego z akcją samego spektaklu. Chodzi też o specyfikę piosenki popowej, czy nawet rockowej, pod względem tekstowym różniącej się od piosenki musicalowej. W popie tekst piosenki wyraża najczęściej jedną emocję. Tekst nie musi być zbyt konkretny, często autorzy posługują się mglistymi metaforami. Tekstów piosenek popowych słuchamy, ale trochę mimochodem, bo przecież nie zawsze słuchamy muzyki przy pełnym skupieniu, analizując tekst. Słuchamy w samochodzie, w radiu, przy codziennych czynnościach, albo skacząc na przykład na koncercie. Za to piosenka w musicalu scenicznym ma znaczyć coś w akcji. A żeby była dobra, to najczęściej musi się coś w tej piosence zmieniać. Sama w sobie jest mini spektaklem. Emocje śpiewającej postaci się zmieniają. Bohaterka czy bohater w finale piosenki jest kimś innym niż na jej początku. Jako słuchający jesteśmy jednocześnie widzami. Siedzimy w fotelu na zaciemnionej widowni, no i koncentrujemy się na śpiewającej. Możemy podążać w skupieniu dzięki temu za tekstem. Właśnie dlatego teksty piosenek musicalowych są często tak bardzo zintegrowane z fabułą spektaklu. Wyjęte z kontekstu niewiele znaczą. I na tym polega problem w jukeboxach. To, co definiuje dobry tekst piosenki popularnej, jednocześnie zaprzecza regułom pisania piosenek musicalowych. I odwrotnie. Druga sprawa jest taka, że biograficzne opowieści o artystach są po prostu nudne, schematyczne. Jeżeli głębiej się zastanowić, sprowadzają się przeważnie do tego samego. Każdy artysta, może z wyjątkiem Mozarta, kiedyś był artystą nieznanym. Potem ktoś go odkrył. Potem nastawały lata sławy, szczytu popularności, a potem zjazd w dół, depresja i refleksja nad własnym życiem. Ile razy można oglądać tę samą historię? Nawet najbardziej poruszające i emocjonalne piosenki Abby nie uratowałyby tak banalnej opowieści, jak ta opowieść o czwórce dzieciaków z prowincjonalnej Szwecji, które niespodziewanie wygrywają Eurowizję, lądują na szczycie i potem z tego szczytu się staczają, żeby ostatecznie zaakceptować rozpad zespołu i mierzyć się z własnymi demonami. Być może faktycznie tak było. Taki scenariusz napisało życie, ale życie bardzo często bywa kiepskim scenarzystą. Tymczasem Kramer zaproponowała Beniemu i Bjornowi, że chce zrobić musical z piosenkami Abby, który nie opowiadałby o Abbie. Co więcej, w którym oprócz tych piosenek nie byłoby w ogóle Abby. Chodzi o zupełnie nową opowieść, fabułę niezależną, zamkniętą samą w sobie. W tę fabułę należałoby wpleść znane piosenki, no ale tak, żeby widz odniósł wrażenie, że zostały napisane właśnie do tego musicalu. Żeby widz potraktował je jak piosenki musicalowe. W tym miejscu Kramer idealnie wpisała się w sceptycyzm gwiazdorów. Po pierwsze, co do sensu sięgnięcia po temat Abby, bo przecież musical nie byłby o Abbie. Po drugie, co do znaczenia fabuły dla musicalu. Znowu, nie powiedzieli jej nie. A kiedy w latach 90. zaczęli obserwować renesans zainteresowania Abbą, powiedzieli Kramer, że okej, jeżeli przedstawi im scenariusz, który będzie im się podobał, to może pozwolą jej zrobić ten musical. Może. 10 lat. Tyle zajęło więc Kramer przekonanie Benny'ego i Bjorna, by pozwolili jej działać. Musiała zaczekać na czas, kiedy piosenkami Abby zaczęli się na nowo interesować młodzi ludzie. Im nie kojarzyły się już, tak jak ich rodzicom, ze wstydliwą młodością, imprezami ze studenckich lat, o których woleliby zapomnieć. Dla młodych ludzi Abba była takim samym folklorem jak Elvis, Beatlesi czy Beethoven. Ale sympatycznym folklorem. Młodzi ludzie nie wiedzieli, że Abba nie jest cool. Kramer wzięła się do pracy. Zaczęła szukać autorki albo autora scenariusza. Tymczasem w Bristolu żyła sobie i klepała biedę pisarka Catherine Johnson. Była samotną matką. Wyszła za mąż w wieku 18 lat, a po 6 kolejnych już była rozwódką. Z dwójką dzieci na utrzymaniu. Pisała sztuki dla teatrów, m.in. dla Old Vic w Bristolu. Nigdy nie napisała musicalu. Była kompletnie spłukana, zrozpaczona. Naprawdę nie wiedziała już, co ma zrobić. Swojemu agentowi powiedziała, że weźmie cokolwiek, byle tylko były z tego jakieś pieniądze. Zaproponował jej dwa projekty. Mało ciekawy program telewizyjny oraz musical z piosenkami Abby. Ten właśnie, który stał się oczkiem w głowie Judy Kramer i o którym rozpuściła Vici po branży, że potrzebuje scenarzysty. Catherine Johnson nie była głupia. Umarła ze śmiechu, słysząc o pomyśle musicalu z obciachowymi piosenkami Abby, więc wybrała pierwszą propozycję agenta. Słaby TV show. No ale w ramach wdzięczności za rzucenie koła ratunkowego powiedziała, że okej, spotka się z tą producentką od głupiego pomysłu z Abbą i musicalem. No i faktycznie. Spotkała się w Londynie z Kramer. Umówiły się na kanapkę i herbatę. I ta właśnie kanapka, zapijana tą właśnie herbatą, zmieniły ich życie. Zamieniły je w milionerki. Niestety nie przyznają się, gdzie dokładnie się spotkały i gdzie jadły. Gdzie serwowane są tak magicznie odmieniające życie kanapki oraz herbata. Ja bym poszedł. Tak czy inaczej, po tej kanapkowo-herbacianej posiadówce były już najlepszymi przyjaciółkami. Przegadały parę godzin na temat projektu. I Johnson bardzo szybko przestała uważać pomysł za głupi. Zwłaszcza kiedy usłyszała o Kramer, że nie chodzi o musical o Abbie, ale taki z oryginalnym, nie związanym z historią zespołu, skryptem. Kramer jako producentka zakreśliła pewne granice. Teksty piosenek miały pozostać niezmienione, a historia miała być współczesna, ironiczna i łącząca pokolenia, co było bardzo ważne dla potencjału spektaklu. Najlepsza byłaby komedia romantyczna. Johnson, jak mówiłem, była samotną matką, wychowującą dwójkę dzieci. W połowie lat 90., a był rok 97, samotne matki nie miały fajnie, nawet w nowoczesnej i otwartej Anglii. Ciągle musiały walczyć z uprzedzeniami i społecznym napiętnowaniem. Zaproponowała więc Kramer, że napisze opowieść o samotnej matce, która ciężko haruje, żeby jej córce żyło się dobrze. Tak zaczął kiełkować pomysł na Donę jako główną postać musicalu. Johnson wspomina, że już wstała, żeby pożegnać się i polecieć na pociąg, gdy nagle wpadł jej do głowy kolejny pomysł. A co by było, gdyby bohaterka miała córkę? Ta córka wychodziłaby za mąż i chciałaby, żeby na jej ślubie pojawił się ojciec. Tyle, że sama matka nie byłaby pewna, kto jest ojcem. Miałaby tylko podejrzenia, no i nie wiem, jakiś 3 kandydatów. Kramer powiedziała, że chrzanić pociąg, siadają z powrotem nad resztkami herbaty, bo mają to. Pozostały do dogadania szczegóły. Po tym spotkaniu Kramer mogła już zadzwonić do Benny'ego i Bjorna i poinformować ich, że mają autorkę. Kolejny pomysł. Akcja miała być umieszczona w Grecji, na jednej z tamtejszych rajskich wysp. Dodano też jeszcze kilka kobiet w tak zwanym średnim wieku. W ten sposób uzyskano coś w rodzaju wariacji na temat szekspirowskich komedii omyłek. Bohaterki i bohaterowie lądują na dalekiej wyspie. Nikt nie wie do końca, kto jest kim, wchodzą w różne interakcje. Całość wydarzeń powinna się zamknąć w klasycznych 24 godzinach. W taką fabułę można było wplatać piosenki, aby integralnie. Pierwszy pomysł, jaki pojawił się w głowie Johnson, to Sleeping Through My Fingers. Kiedy już wydaje się, że matka wie coś o swojej córce, że ją rozumie i czuje, ta córka rośnie. Wymyka się przez palce. Piękna piosenka o nieuchwytnej relacji między matką i córką. I o tym miał być musical. Oraz o relacjach między kobietami. Przyjaciółkami, które spotykają się po latach, by wesprzeć się nawzajem, poznać na nowo, zrozumieć, wypróbować siłę swojej przyjaźni. No, do takiego tematu potrzeba było jeszcze jednej kobiety, reżyserki. Co nie było takie proste, bo reżyserek musicali na West Endzie nie było. Kramer postanowiła zaprosić Phyllida Lloyd, reżyserkę mającą na koncie współpracę z Royal Shakespeare Company, specjalizującą się w raczej poważnym teatrze oraz w operze. Lloyd po spotkaniu z Kramer i Johnson stwierdziła, że w materiale widzi przede wszystkim spektakl o sile kobiet. No i to wystarczyło. Miała tę robotę. Nie stanęło na przeszkodzie nawet to, że na kwiecień 1999 roku miała dogadany projekt życia, czyli reżyserię cyklu Pierścienia Wagnera w English National Opera. Kramer stwierdziła, że w takim razie będą musiały uwinąć się z premierą do początku kwietnia. Zmontowała się kobieca ekipa. Judy, Catherine i Phyllida. Jak Donna, Rosie i Tania. Panie nawet lubią się fotografować w pozach bohaterek Mamma Mia. Z gotowym tekstem wszystkie trzy twórczynie poleciały do Sztokholmu, żeby zaprezentować go Björnowi i Beniemu. Z dwóch gwiazdorów Björn był nieco bardziej, a Benny nieco mniej entuzjastyczny. Po lekturze nie potrafili się zdecydować, czy jest dobrze, czy źle. Postanowili więc zrobić to, co robili od 10 lat. Nie skasować projektu, ale też nie dawać pełnego zielonego światła. Pracujcie dalej, zobaczymy, stwierdzili. Zorganizowano więc warsztaty, czytania, kolejne etapy pracy nad musicalem. Benny ostatecznie powiedział Kramer, że po prostu w dniu premiery której z nich powie: a nie mówiłem? Albo a nie mówiłam? W 1998 roku Kramer zrezygnowała ze stałej pracy jako producentka, żeby poświęcić się wyłącznie Mamma Mia. Trzeba było zdobyć fundusze na produkcję, znaleźć teatr, stworzyć całe przedsięwzięcie teatralne, które wypromowałoby i wyprodukowało tytuł. Data premiery została ustalona na 6 kwietnia 1999 roku. Tuż przed próbami, które Lloyd musiała zacząć w operze, ale i dlatego, że tego dnia przypadała rocznica sukcesu ABBY na Eurowizji. Czyli dobra wróżba. Początkowo musical miał być dosyć kameralny, ale okazało się, że dostępny jest duży londyński teatr Prince Edward z widownią na 1650 osób. Producentka skorzystała z okazji, miało to jednak wpływ na skalę planowanego musicalu. Zdecydowanie należało go rozbudować. Utrzymanie teatru i ściągnięcie tak dużej liczby widzów wymagało rozmachu. Trzeba też było walczyć z niechęcią środowiska. Jukebox z piosenkami ABBY nie wywoływał pozytywnych skojarzeń. Raczej złośliwe docinki. Jukeboxy w ogóle nie cieszą się sympatią krytyki. Recenzenci uważają je za wtórne, za odcinanie kuponów od wcześniejszych sukcesów, za komercyjną papkę. I tak też potraktowali Mamma Mia po jej londyńskiej premierze. Co z tego jednak, kiedy widownię ogarnął szał? Z jednej strony pomagała lekkość musicalu, eskapizm, to, że była to 2,5-godzinna ucieczka od świata na rajskie greckie wyspy, no gdzie problemy bohaterek czy bohaterów, powiedzmy szczerze, były mocno trywialne w porównaniu do tego, co obserwowali wokół siebie widzowie przełomu tysiącleci. Z drugiej strony spektakl emanował innym niż zazwyczaj rodzajem energii. Widoczny był w nim temat siły kobiet, kobiecej solidarności, relacji między kobietami. Po trzecie, przeboje ABBY. Męscy najczęściej krytycy kompletnie tych aspektów nie zauważyli, skupiając się tylko na blichtrze i kiczu lat 70., który w spektaklu oczywiście został wykorzystany, tyle że z przymrużeniem oka. Po szale oklasków na premierze Benny z uśmiechem powiedział do Kramer: no dobra, niech ci będzie. Ty mów. A nie mówiłam? Wracając do eskapizmu, ucieczki od rzeczywistości. Okazało się to jeszcze ważniejsze na Broadwayu. Tam premiera Mamma Mia odbyła się 18 października 2001 roku, 3 tygodnie po zamachu na World Trade Center. W Nowym Jorku chodzenie do teatru na Broadwayu stało się wtedy czymś w rodzaju obowiązku patriotycznego. Chodziło o postawę. Pokażmy, że się nie boimy, że terroryści nie są w stanie nas wystraszyć, sprawić, że zrezygnujemy z naszych wartości, z naszego trybu życia. No ale do śmiechu widzom raczej nie było. Zadziałała stara zasada. W trudnych czasach sprawdza się właśnie lekki repertuar. Twórcy Mamma Mia pozwalali widzom mentalnie wyrwać się z przesiąkniętego niepokojem Nowego Jorku na grecką wyspę, zatracić się na 2,5 godziny w tamtym idyllicznym świecie. Robiła to m.in. Meryl Streep, która zabierała swoje córki na musical, żeby nie myślały o strasznym świecie. Aktorka wyśmienicie się z nimi bawiła. Napisała nawet z córkami list z podziękowaniami do aktorów. Napisała dokładnie, że choć jej córki uważają, że to byłaby żenada, sama chętnie zagrałaby Donę. Producenci wywiesili list na honorowym miejscu w biurze. A temat Meryl Streep i jej sympatii do Mamma Mia wkrótce miał powrócić. Krytycy nowojorscy potraktowali musical podobnie jak londyńscy. W większości się bardzo nie spodobał. A jeżeli komuś się podobał, to nie podobało mu się to, że mu się podoba. Alistair McAulight z Financial Timesa podsumował to stwierdzeniem: wiem, że zrujnuje mi to życie towarzyskie, ale muszę przyznać, że Mamma Mia mi się podobała. Musical przez środowisko został przyjęty niechętnie, co przełożyło się na liczbę nominacji do Tony. Tylko 5, z których żadna nie przyniosła statuetki. Sęk w tym, że tak jak w Londynie, krytycy i środowisko swoje, a widzowie swoje. Mamma Mia nie schodziła z afisza przez 13 lat. 5758 spektakli. Przedstawienie na Broadwayu nie było pierwszą realizacją poza Londynem. Ta pierwsza odbyła się w Toronto i również była hitem. Grano ją przez 5 lat. Po premierze amerykańskiej tytuł ruszył na podbój świata. Parę liczb. Globalnie spektakl widziało ponad 65 milionów widzów w 50 krajach. Mamma Mia zagrano w 16 językach. Spektakl na Broadwayu przyniósł 600 milionów dolarów przychodu. Na świecie blisko 3 miliardy. Pierwsza nieanglojęzyczna wersja grana była w Hamburgu, w tamtejszym Operettenhaus. Od 2002 roku przez 5 lat. W Polsce premiera odbyła się w 2015 roku w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie i również była jednym z największych hitów w dziejach tej sceny. Po takich sukcesach dla twórczyń musicalu było oczywiste, że muszą nakręcić film na podstawie musicalu. Oczywiste było jeszcze jedno, że zrobią go razem. Mimo, że Lloyd nigdy nie była reżyserką filmu. Panie szybko przypomniały sobie o liście Meryl Streep i zaproponowały jej rolę Donny. Ze Streep na pokładzie było już łatwo. Podobno dla pozostałych gwiazd liczyły się 3 hasła argumenty. Meryl Streep, Abba i grecka wyspa. Ciekawe, w jakiej kolejności dawały się przekonać. Ja bym uległ już przy temacie kręcenia filmu na greckiej wyspie. A gwiazdozbiór skompletowano imponujący. Julie Walters, Christine Baranski, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård. Premiera odbyła się w 2008 roku i oczywiście została zjechana przez krytyków. Ale widzowie i tym razem się nie przejęli i ruszyli szturmować kasy kin. Tak zwani znawcy mówili Kramer, że będzie miała szczęście, jeśli film zarobi 50 milionów dolarów. Zarobił 700 milionów. Wrócę jeszcze na chwilę do tematu jukeboxów. Po Mamma Mia, jak to zwykle bywa w wypadku, kiedy jakaś nowa teatralna formuła odniesie sukces, wszyscy rzucili się robić jukeboxy w tym stylu. To znaczy, żeby nie opowiadać biografii czy historii zespołów, ale pisać nowe fabuły. W 2002 roku wystartowało We Will Rock z piosenkami Queen. W tym samym roku Our House, piosenki Madness. 2006 rok to rok premiery Rock of Ages z hitami glam rocka lat 80. 3 lata później powstał American Idiot, jukebox z numerami Green Day. Z nowszych tytułów koniecznie trzeba wymienić And Juliet z przebojami Maxa Martina. Wymieniam zresztą tylko te, które odbiegają od biograficznego formatu. Udowadniają, że można robić jukeboxy niegłupie, odkrywcze, kontrowersyjne, z pazurem i błyskotliwe. Mamma Mia w Romie w wersji non-replika przez długi czas była jedyną realizacją tytułów w Polsce. Kilka teatrów przymierzało się do własnych produkcji, ale nie udało im się uzyskać licencji. Dla polskich fanów tytułu sensacją była więc wieść ogłoszona w dniu premiery Drakuli na scenie w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Teatr ten uzyskał prawa do wystawienia tytułu. Premiera odbędzie się we wrześniu tego roku. Nie mogę się doczekać.